Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. No Drama Discipline, autorstwa psychiatry Daniela Joy.
Sigela i psychoterapeutki dziecięcej Tyne Payne Bryson jest poradnikiem o wychowaniu i dyscyplinie opartym na wiedzy o rozwoju mózgu dziecka.
Książka nie proponuje pobłażliwości ani rezygnacji z granic. Jej głównym celem jest zastąpienie reaktywnego karania takim sposobem reagowania na trudne zachowanie,
który jednocześnie zatrzymuje szkodliwe działanie, chroni relacje i uczy dziecko potrzebnych umiejętności.
Autorzy pokazują, że podczas złości, lęku czy przeciążenia dziecko często nie ma jeszcze dostępu do spokojnego myślenia i samokontroli.
Dlatego skuteczna reakcja dorosłego powinna najpierw obniżyć napięcie, a dopiero potem kierować zachowaniem.
W dobrze przystępnej formie, z przykładami i ilustracjami, książka omawia konflikty, napady złości, konsekwencje oraz codzienne błędy popełniane przez opiekunów.
To pozycja z nurtu rodzicielstwa opartego na relacji, która definiuje dyscyplinę przede wszystkim jako nauczanie, a nie wymierzanie kary. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, dyscyplina jako nauczanie umiejętności, a nie odpłata za przewinienie. Najważniejsza zmiana proponowana w książce dotyczy samego znaczenia słowa dyscyplina.
Sigel i Bryson wracają do jego sensu jako instruowania i uczenia, zamiast utożsamiać je z krzykiem, zawstydzaniem albo zadawaniem przykrości.
W tej perspektywie pytanie po konflikcie nie brzmi wyłącznie, jak sprawić, by dziecko natychmiast przestało, lecz czego ma się ono nauczyć.
Aby następnym razem poradzić sobie lepiej. Może chodzić o zatrzymanie impulsu, nazwanie złości, uszanowanie cudzej własności, naprawienie szkody albo znalezienie słów zamiast agresji.
Autorzy nie negują potrzeby szybkiej interwencji, szczególnie gdy zagrożone jest bezpieczeństwo. Podkreślają jednak, że interwencja ma być proporcjonalna i prowadzić do uczenia, a nie do walki o władzę.
Kara może chwilowo wymusić uległość, lecz sama w sobie nie wyjaśnia dziecku, co zrobić z silnym uczuciem, ani jak podjąć lepszą decyzję.
Podejście przedstawione w książce wymaga więc od dorosłego określenia długofalowego celu.
Granica pozostaje jasna, na przykład nie wolno bić, ale dalsza rozmowa pomaga dziecku zrozumieć skutek zachowania, odzyskać kontrolę i w miarę możliwości naprawić relacje.
Dzięki temu dyscyplina ma wzmacniać odpowiedzialność, nie tylko posłuszeństwo. Po drugie, najpierw połączenie emocjonalne, potem przekierowanie zachowania.
Centralną metodą książki jest zasada connect and redirect, czyli najpierw nawiązanie kontaktu, potem przekierowanie.
Kontakt nie oznacza zgody na niewłaściwe zachowanie ani rezygnacji z wymagań. Oznacza uznanie, że dziecko przeżywa realne emocje i potrzebuje dorosłego, który będzie spokojniejszy od niego.
Gdy dziecko jest rozregulowane, długie wyjaśnienia, moralizowanie i przesłuchanie zwykle nie trafiają do celu.
Autorzy wiążą to z dojrzewaniem mózgu, zwłaszcza z ograniczoną zdolnością dzieci do regulowania impulsów i integrowania emocji z logicznym myśleniem w chwili silnego pobudzenia.
Pierwszym zadaniem opiekuna jest zatem obniżenie napięcia przez spokojny ton, obecność, prosty komunikat i nazwanie tego, co dziecko może czuć. Dopiero po uspokojeniu można przypomnieć zasadę, ustalić konsekwencje lub wspólnie rozważyć inne rozwiązanie.
Taka kolejność jest praktyczna, ponieważ zwiększa szansę, że dziecko rzeczywiście usłyszy przekaz.
Chroni też dorosłego przed odpowiedzią napędzaną własną złością.
Metoda nie daje mechanicznego scenariusza dla każdej sytuacji, ale proponuje kierunek decyzji. Relacja i regulacja emocji mają poprzedzać edukacyjną rozmowę o zachowaniu. W rezultacie granice mogą być stanowcze, a sposób ich komunikowania pozostaje pełen szacunku. Po trzecie, mózg dziecka wyjaśnia, dlaczego w kryzysie potrzebuje współregulacji.
No Drama Discipline wykorzystuje popularno-naukowe objaśnienie rozwoju mózgu, aby zmienić interpretację trudnego zachowania.
Autorzy przekonują, że dziecko w napadzie złości nie zawsze świadomie wybiera konflikt lub ignoruje polecenie.
Często reaguje pod wpływem przeciążenia, frustracji, zmęczenia albo braku jeszcze niedojrzałych umiejętności samoregulacji.
Taka interpretacja nie unieważnia odpowiedzialności za zachowanie, ale zmienia odpowiedź dorosłego.
Zamiast przypisywać dziecku złe intencje, opiekun może potraktować kryzys jako sygnał,
że potrzebna jest pomoc w powrocie do równowagi. Książka podkreśla znaczenie współregulacji, czyli pożyczania dziecku spokoju dorosłego, zanim będzie ono zdolne użyć własnych zasobów.
W praktyce oznacza to ograniczenie bodźców, mówienie krócej, zachowanie przewidywalności i odłożenie rozbudowanej rozmowy na później.
Autorzy przestrzegają przy tym przed wykorzystywaniem neurologii jako wymówki dla wszystkiego. Rozumienie ograniczeń rozwojowych ma ułatwiać lepsze nauczanie, a nie znosić zasady. Po odzyskaniu spokoju można wrócić do zdarzenia i ćwiczyć alternatywy. W ten sposób powtarzające się codzienne sytuacje stają się okazjami do budowania połączeń między emocjami, refleksją i działaniem.
To właśnie odróżnia ich podejście od porad opartych wyłącznie na systemie nagród i sankcji.
Po czwarte, granic, konsekwencje i trzy brain seas, bez eskalowania konfliktu. Książka wyraźnie odrzuca fałszywy wybór między surowością a pobłażaniem. Empatia ma współistnieć z konkretnymi granicami. Autorzy proponują, by decyzje dyscyplinarne oceniać przez pryzmat trzech brain seas connection, calm i consistency, czyli więzi, spokoju i konsekwencji.
Więź przypomina, że celem jest zachowanie relacji nawet wtedy, gdy dorosły mówi stanowcze nie. Spokój dotyczy zdolności opiekuna do nieprzenoszenia własnego napięcia na dziecko. Konsekwencja nie oznacza identycznej reakcji w każdych okolicznościach, lecz przewidywalność zasad i zgodność działań z deklarowanymi wartościami.
Według tym modelu konsekwencja powinna być sensownie związana z zachowaniem i służyć uczeniu.
Jeśli dziecko coś zniszczyło, istotne jest zatrzymanie działania, zadbanie o bezpieczeństwo i udział w naprawie, stosownie do wieku. Nie chodzi o upokarzający odwet, lecz o zobaczenie skutków własnych czynów. Autorzy zachęcają także rodziców do przyglądania się własnej filozofii dyscypliny. Ponieważ automatyczne reakcje często wynikają z doświadczeń z dzieciństwa lub chwilowego wyczerpania. Taka autorefleksja jest potrzebna, by nie mylić stanowczości z agresją.
Praktyczną wartością książki jest właśnie połączenie granic z komunikacją, która nie wzmacnia wstydu, lęku i wzajemnej wrogości. Na koniec.
Napad złości jako moment prowadzący do wglądu, empatii i naprawy, autorzy traktują napady złości i codzienne konflikty nie tylko jako problemy do wygaszenia, ale również jako okazję do uczenia ważnych kompetencji społecznych. Po pierwsze, dziecko może stopniowo zyskać wgląd w to, co je uruchomiło zazdrość, poczucie niesprawiedliwości, rozczarowanie czy trudność w przejściu od jednej aktywności do drugiej. Po drugie, może ćwiczyć empatię, czyli dostrzeganie, że jego działanie wpłynęło na rodzeństwo, kolegę lub rodzica. Po trzecie, może uczestniczyć w naprawie, na przykład przeprosić w sposób znaczący, pomóc usunąć skutki szkody albo spróbować inaczej rozwiązać spór.
Ta sekwencja ma większą wartość wychowawczą niż wymuszone przeprosiny wypowiedziane w szczycie złości. Wymaga jednak właściwego momentu. Książka podkreśla, że rozliczanie i analiza konfliktu w trakcie emocjonalnej burzy zwykle jedynie ją przedłużają.
Najpierw potrzebne jest odzyskanie równowagi, później krótka rozmowa dopasowana do wieku dziecka. Rodzic nie musi prowadzić wykładu ani uzyskiwać idealnej skruchy.
Wystarczy konsekwentnie wracać do pytań o to, co się wydarzyło, komu było trudno i jak można to naprawić.
Z czasem dziecko uczy się łączyć własne uczucia z odpowiedzialnością za swoje czyny, co jest jednym z najważniejszych celów podejścia autorów. Podsumowując.
No drama discipline będzie szczególnie użyteczna dla rodziców i opiekunów, którzy chcą ograniczyć krzyk, ciągłe kary oraz przeciągające się walki o władzę.
Nie rezygnując przy tym z jasnych zasad. Może być wartościowa również dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, ponieważ skupia się na mechanizmach regulacji emocji, komunikacji i naprawianiu relacji po konflikcie. Czytelnik nie otrzymuje prostego zestawu uniwersalnych formuł, które automatycznie zatrzymają każdy napad złości.
Dostaje raczej spójny sposób myślenia o tym, co robić przed, w trakcie i po trudnym zachowaniu.
Praktyczna korzyść polega na lepszym rozróżnianiu między sytuacją wymagającą natychmiastowego zatrzymania, a momentem, w którym dziecko jest gotowe na naukę i rozmowę.
Intelektualna wartość książki wynika z połączenia rodzicielskich decyzji z przystępnym opisem rozwoju mózgu.
Na tle wielu poradników wychowawczych wyróżnia ją nacisk na relacje jako warunek skutecznej dyscypliny, a nie dodatek do niej.
Otoczy nie przedstawiają ciepła i stanowczości jako przeciwieństw. Pokazują, że najtrwalsze granice mogą być komunikowane spokojnie, z szacunkiem i z uwzględnieniem możliwości dziecka. Książka jest najbardziej przekonująca wtedy, gdy przypomina, że celem nie jest bezbłędne rodzicielstwo ani natychmiastowe posłuszeństwo, lecz rozwijanie u dziecka samokontroli, empatii i zdolności do naprawy błędów. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Daniel J. Siegel, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.